Tajemnice naszych czasów w Polskim Radiu Białystok.
Dobry wieczór, przed mikrofonem Lech Pilarski. Dziś 41. rocznica wprowadzenia stanu wojennego. Około 100 tysięcy żołnierzy, milicjantów i przedstawicieli innych PRL-owskich służb wyprowadzono na ulicę w celu spacyfikowania Polaków. Do tego użyto czołgi, transportery opancerzone. Było też specjalne prawo stanu wojennego. O tamtych wydarzeniach rozmawiam z profesorem Krzysztofem Sychowiczem z białostockiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Witam pana.
Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
Tyle wyprowadzono na ulicę, żeby wprowadzić stan wojenny. W nocy z soboty na niedzielę 12-13 grudnia 1981 roku, ale to wprowadzanie stanu wojennego z pewnością zaczęło się znacznie wcześniej, no bo musiały być plany. Trzeba było to wszystko przećwiczyć, bo sama akcja, to pan jako historyk musi powiedzieć, że w miarę sprawnie została zrealizowana.
No, oczywiście, no w końcu nie tylko przygotowywano się do niej bardzo długo, ale też, ja to nazywam, ćwiczono na sucho.
Taka zaprawa była.
Zaprawę, tak? Jak to będzie wyglądać. Przećwiczono przejazdy grup, które miały aresztować, zatrzymać działaczy Solidarności pod ich domy, sprawdzono czas, mobilizację, tak więc bez wątpienia tutaj zrobiono wszystko, aby ta akcja była przeprowadzona szybko. Natomiast, tak jak pan wspomniał, bez wątpienia przygotowywano się do niej o wiele wcześniej. Niestety cechą władz komunistycznych było to, że kłamały, oszukiwały i przez cały okres istnienia Solidarności, kiedy mówiły o dialogu, to już właściwie po zakończeniu tej wypowiedzi już rozpoczynały pracę w celu likwidacji związku i aresztowania jego najaktywniejszych działaczy. To wszystko zaczyna się już jesienią 1980 roku, ale początek 1981 jest już właściwie podejmowanie konkretnych decyzji, które mają doprowadzić do likwidacji Solidarności. I jednocześnie też warto tutaj zwrócić uwagę na jedną rzecz, na rosnącą pozycję generała Wojciecha Jaruzelskiego, tak, który nie tylko kieruje wojskiem, ale kieruje rządem, a w drugiej połowie 1981 roku staje na czele Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej jako pierwszy sekretarz. Tak więc tutaj właściwie jest
taki dyktator się
dyktatorem, jest, no, bo tego już inaczej się nie da określić. Dzisiaj każdą osobę, która skupiałaby w swoim ręku taką władzę, byśmy bez wahania nazwali dyktatorem.
Ale zanim ten stan wojenny wprowadzono o północy, przypomnę, z 12 na 13 grudnia, to wcześniej ruszyła akcja Jodła i akcja Azalia. Co się kryło pod tymi kryptonimami?
W tym wypadku, pamiętajmy, mamy do czynienia z opracowaniem planu internowania działaczy Solidarności, ustaleniem listy osób, które miały zostać internowane. To oczywiście będzie lista, która się będzie zmieniać, tak, przez cały 1981 rok. Dodatkowo też pamiętajmy, że internowanie jest tylko jednym z elementów. Kolejny to jest zajęcie siedzib zarządów regionu Solidarności, zabezpieczenie znajdujących się tam dokumentów i jeszcze dodatkowo to jest kwestia wprowadzenia blokady telekomunikacyjnej.
Czyli akcja Jodła to przejęcie Solidarności, tak, można
przejęcie
by tak powiedzieć.
Solidarności.
A Azalia?
Azalia to jest tak samo tutaj właściwie jak wcześniejsze przygotowania, to już oczywiście wymierzone bardziej w techniczne działania.
Czyli system łączności. Chodziło o to, żeby zablokować, sparaliżować, przejąć kontrolę.
No i dodajmy jeszcze tutaj jedną rzecz, że w tym wypadku są to działania logistyczne, które polegają też na określeniu zasad współpracy z wojskiem. Tak? Mamy tutaj przecież w nocy z 12 na 13 grudnia, owszem, tymi, którzy bezpośrednio zatrzymują działaczy Solidarności, są funkcjonariusze MOSB, ale na ulicę zostają wyprowadzeni żołnierze, tak? I tutaj bez tej współpracy to wszystko byłoby niemożliwe. Te liczby, które pan podaje dotyczące żołnierzy, transporterów, pancerzonych czołgów, świadczy o tym, że wojsko nie było tylko statystą, ale zostało czynnie wykorzystane do wprowadzenia stanu wojennego.
A jak to się odbyło w naszym województwie? W Białymstoku głównie.
Pamiętajmy, że Białystok to przede wszystkim kwestia zajęcia siedziby zarządu regionu, to także kwestia przejęcia kontroli nad łącznością, czyli nad pocztą i wyłączenie telefonów, tak? To, co
czyli centrala na Cieszyńskiej i nie tylko.
Tak, ale też kwestia przejęcia ogólnie komunikacji, tak? Która funkcjonowała na terenie województwa. Dorzućmy też do tego już te przygotowanie do internowań, które z rozpędu niejako zaczęły się wcześniej niż wprowadzenie stanu wojennego. I tutaj akurat województwo białostockie jest tego najlepszym przykładem, że...
Czyli jeszcze przed północą zaczęto łomotać do drzwi
działaczy, tak? I żądać ich otwarcia. Natomiast dodajmy, że znów wracając do systemu komunistycznego, to oczywiście mamy tutaj decyzje datowane z datą 13 grudnia, tak, o wprowadzeniu stanu wojennego, ale tak na dobrą sprawę przecież te aresztowania rozpoczynają się wcześniej. Dodatkowo też przecież całość, dodajmy, jest podjęta na mocy decyzji Rady Państwa, która tak na dobrą sprawę nie mogła podejmować tego typu, nie mogła czegoś takiego, o czymś takim zdecydować, bo przecież obradował Sejm. Więc tu mamy szereg takich nieścisłości, omijania prawa, za które w gruncie rzeczy komuniści nigdy nie odpowiedzieli, ci, którzy ten stan wojny wprowadzali. No i oczywiście stworzenie super organu, tak, Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego na czele z generałem Wojciechem Jaruzelskim, która stała się super instytucją, która przejęła praktycznie
władzę ustawodawczą, wykonawczą tak. I sądowniczą.
Mamy dekret o stanie wojennym, który wprowadza represje za prowadzenie działalności.
Za chwilę do tego wrócimy, jeśli pan pozwoli. Na razie porozmawiajmy o wprowadzeniu owego stanu wojennego. Były przygotowane już więzienia, były przygotowane miejsca odosobnienia, bo przypomnijmy, w stanie wojennym internowano, czyli zatrzymano, później się okazało, że całkowicie bezprawnie, ponad 10 tysięcy działaczy. Były też ofiary śmiertelne, były ranni.
Tak, no pamiętajmy, że to pierwsza skala internowań, jeżeli chodzi o całą Polskę, to samo wprowadzenie stanu wojennego to jest ponad 3100 osób, które zostają internowane. Później oczywiście ta liczba się do końca grudnia i jeszcze w 1982 będzie stale zwiększała do tej, którą tutaj pan podaje. Natomiast jeszcze dodatkowo my mamy do czynienia z bardzo brutalnym zachowaniem się funkcjonariuszy, a przede wszystkim z tą atmosferą, która towarzyszy zatrzymaniom, czyli braku jakiejkolwiek informacji, co dalej będzie się działo z internowanymi dla ich rodzin. To jest tragedia.
Rozmawiałem z wieloma osobami internowanymi w owych dniach grudnia 1981 roku i wielu z nich, siedząc w tych policyjnych kibitkach, myślało, że zostaną oni wywiezieni na Syberię.
A nasza historia, tradycja, to nie można powiedzieć.
Bardziej, że pojazdy kierowały się w kierunku z Białegostoku, w kierunku północnym albo wschodnim.
Tak. No tutaj dodajmy jeszcze dla internowanych z województwa mrzyskiego, to już w ogóle był szok, prawda, przecież ich wszystkich z Komendy Wojewódzkiej MOW Łomży zapakowano właśnie do samochodów milicyjnych i je wieziono na wschód. Tak na dobrą sprawę nie wiedzieli oni, czy te samochody zatrzymają się w Białymstoku, czy pojadą te kilkadziesiąt kilometrów dalej.
Grodna na przykład.
Tak, i ich podróż zakończy się w zupełnie innym miejscu. Ta próba zastraszenia wszystkich zatrzymywanych w tym dniu, czyli ten szpal zomowców, tak, z tarczami, pałami, w kaskach, przed którym musieli przejść, aby trafić do aresztu śledczego, to też tworzyło odpowiednią atmosferę, mającą w gruncie rzeczy jeden cel, złamanie psychiczne, ponieważ później zaczynały się rozmowy, prawda? I nakłanianie do podpisania najpierw lojalek, a później w przypadku niektórych osób zobowiązań do współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa.
Czyli taka atmosfera grozy, atmosfera terroru, no bo wyobraźmy sobie każdą osobę, nawet współcześnie, która wychyla się przez okno i pod latarnią widzi palący się koksownik i kupę żołnierzy pod bronią.
Tak, i pytanie...
Straszna atmosfera, tak, straszne
przeżycie. A jeszcze dodajmy bliskich, którzy są w domu, mają wyłamane drzwi, tak, bo w wielu wypadkach po prostu albo działacze Solidarności i bliscy nie chcieli tych drzwi otworzyć, albo też robili to według esbeków zbyt wolno i te drzwi po prostu leciały razem z futryną. Sąsiedzi bardzo często pomagający zabezpieczyć to ruinę, do której dopuścili się funkcjonariusze, które stworzyli funkcjonariusze. No i bliscy pozostawieni sami sobie. Myśląc o tym, co dalej, nawet nie tyle z nimi, co z ich, prawda, współmałżonkami, głównie mężami, tak, którzy po prostu zostali zabrani z domów. Pamiętajmy, że czasami, tak jak i w województwie łomżyńskim, zdarzały się przypadki, że po prostu dziećmi, akurat w takiej sytuacji się zdarzało, musiała zająć się albo babcia, albo w ogóle dziadkowie, ponieważ w wypadku zabrania tego rodzica, on pozostawały same.
Czyli nie patyczkowano się, nie liczono się z niczym.
Absolutnie. Pamiętajmy, że tu z aresztu śledczego też w Białymstoku w relacjach osób internowanych pojawia się po pierwsze informacja o fatalnych warunkach, w jakich są umieszczeni, w zimnych celach, często z wbitymi oknami, o braku informacji, ale także groźbach, które padały pod adresem zatrzymanych. I to jest obraz tego wieczoru z 12 na 13 grudnia 1981 roku.
A za chwilę powiemy o prawie stanu wojennego, które było drakońskie i miało ułatwić terroryzowanie społeczeństwa polskiego. Przypomnę, naszym gościem jest profesor Krzysztof Sychowicz z Białostockiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. No właśnie, wraz z wprowadzeniem stanu wojennego był dekret, który wprowadzał karę praktycznie rzecz biorąc za wszystko.
Tak, za wszystko, co władze komunistyczne uważały za wymierzone przeciwko sobie, tak? Czyli tutaj mamy oczywiście kwestie strajków, zakaz strajków, organizowania protestów, manifestacji, zgromadzeń, tak?
Działalności związkowej, stowarzyszeniowej.
Zawieszenie, tak, wszystkich praktycznie organizacji poza, prawda, partiami komunistycznymi, które mogą formalnie funkcjonować. Cenzura, która jest wszechobecna nie tylko w prasie, ale przecież cenzura korespondencji, czyli przepływ informacji zostaje całkowicie zablokowany.
Wspominaliśmy przed chwilą o zablokowanej łączności. Później ją udostępniono, ale co jakiś czas taki głos był, który przypominał, że rozmowy są kontrolowane.
Dzisiaj traktujemy to jak właśnie fajną przypowieść z filmu. Natomiast wtedy, powiem szczerze, niewielu osobom było do śmiechu, które z tym miały do czynienia.
Był zakaz podróży.
Zakaz kontrolowany. kontrolowanie, tak, trzeba było posiadać odpowiednią przepustkę, aby móc opuścić.
Nie można było sobie tak wsiąść do pociągu, tak, czy do autobusu i pojechać.
Na drugi koniec Polski, tak.
Na przykład do rodziny na święta.
Problem opuszczenia na terenu gminy, prawda? Pamiętajmy, to już na tym poziomie się to wszystko zaczynało. No kwestie też targowisk, ich funkcjonowania w tych pierwszych tygodniach, nie było to przecież jasne, tak? Przecież czy to jest zgromadzenie nielegalne, czy po prostu miejsce, w którym ludzie chcą się zaopatrzyć w żywność. I sami tutaj te władze...
Nie do końca było wiadomo, czy można przewieźć świniaka, bo czy to będzie traktowane jako... No, taka działalność nielegalna i taki niedopuszczalny handel mięsem.
Tak, co mówimy o najprostszych rzeczach. Poza tym pamiętajmy, 13 grudnia, to jest to, na co kilka osób z moich znajomych zwracało uwagę. To jest fakt, że my do dnia dzisiejszego nie wiemy, ile osób zginęło z tego powodu, że nie dojechały do nich karetki. Że nie dojechało do nich pogotowie, tak? Bo nie można było go wezwać, bo telefony były wyłączone. I to jest też problem.
To jest ta ciemna liczba.
Tak, nieznana do końca.
Stanu wojennego.
Mówimy o dekrecie i o karaniu. To oczywiście wiemy, ile osób było internowanych, ile było skazanych przez sądy. W Białymstoku, prawda, sławetny proces 21, tak? To będzie kwestia sądu, skażenia działaczy w dużej mierze niezależnego Zrzeszenia Studentów i studentów w ogóle uczelni białostockich, ale to tak na dobrą sprawę, kto powie, ile osób zostało ukaranych przez kolegia za tą działalność, tak? A ile osób w ogóle nie zostało ukaranych?
Posiadanie literatury nieuprawnej.
Tak.
No już druk, to już nie mówię, druk, to było śmiertelne niebezpieczeństwo dla
ówczesnego
ustroju.
Zajmowanie się komputerem to już jest jak gdyby wyższy poziom kary, ponieważ to było się wytwórcą tych nielegalnych informacji wymierzonych w rząd komunistyczny.
Nie dość, że groziło więzienie, to jeszcze przepadało mienie, w którym transportowano na przykład gotowe ulotki.
Tak, ale znowu jeszcze dorzućmy tę jedną rzecz, bo mówimy o karaniu, to o czym my wiemy, bo to jest jasne i w miarę wiemy, za co to wszystko się odbywało. Ale na przykład my zapominamy o tysiącach rozmów tak zwanych ostrzegawczych, które były przeprowadzane z osobami należącymi do Solidarności i tymi, które angażowały się w działalność opozycyjną po 13 grudnia 1981 roku, gdzie po prostu grożono im albo aresztowaniem, albo wyrzuceniem z pracy, żądając w zamian lojalności, czyli zaprzestania działalności, zaprzestania negatywnych wobec władz komunistycznych wypowiedzi.
Były to swego rodzaju weryfikacje.
Tak, i weryfikacje to jeszcze dorzućmy, prawda, tutaj kolejny element, czyli sprawdzanie poprawności politycznej przede wszystkim nauczycieli. Ta weryfikacja była bardzo, bardzo dotkliwa. Pamiętajmy, mamy też chociażby Waldemara Charytonowicza tutaj w Białymstoku, który pada ofiarą, tak, represji stanu wojennego, ale później mamy też ludzi młodych, którzy w następnych latach, angażując się w to nielegalną działalność, też płacą wysoką cenę za sprzeciwianie się temu systemowi właściwie w dużej mierze totalitarnemu, na pewno milicyjnemu, który istnieje. Także więc mamy tutaj też problemy z powrotem do pracy osób internowanych, które cały czas są w sferze zainteresowania służby bezpieczeństwa, cały czas są inwigilowane, otoczone agenturą. Z jednej strony byśmy powiedzieli, że słusznie, ponieważ część z nich nie rezygnuje z tej antykomunistycznej działalności i dalej funkcjonuje w nielegalnych strukturach Solidarności.
Czyli złamane kariery, także bilety w jedną stronę, bo też trzeba powiedzieć o tym, że no, zmuszano wiele osób do tego, żeby po prostu wyjechały za granicę. A nawet jak w przypadku Kornela Morawieckiego, to pakowano do samolotu siłą i wywożono za tą granicę.
Tak, tutaj mamy szereg tego typu działań. Ten bilet w jedną stronę jest paradoksalnie niektórzy chcieli wcześniej wyjechać na zachód, tak? I starali się o ten paszport. Nie zawsze go dostawali. Natomiast władze komunistyczne, chcąc pozbyć się aktywnych działaczy Solidarności, zaoferowali im po prostu, im i ich rodzinom, wyjazd za granicę do państw zachodnich, ale bez prawa powrotu do kraju. Tak więc to też jest przykład tej działalności.
Czyli jak gdzieś państwo teraz, bo pojawiło się już sporo memów związanych ze stanem wojennym, albo w wielu filmach usłyszycie takie cytaty jak bilet w jedną stronę, komisja weryfikacyjna i tym podobne rzeczy, to są wynalazki stanu wojennego i ten eksperyment społeczny został przeprowadzony na żywym organizmie Polaków.
Tak, dzisiaj ja akurat miałem też możliwość spotkania z młodzieżą i też im mówiłem, że właściwie dla nich stan wojenny to tak jak dla mnie II wojna światowa, coś, czego nie widziałem, nie dotknąłem i nie miałem z tym do czynienia. Natomiast warto o tym znać, warto to pamiętać, ponieważ jesteśmy winni szacunek tym, którzy potrafili się odpowiednio zachować w tym okresie. Właściwie byśmy powiedzieli, rzucając, tak jak tutaj pan wspomniał, na to kwestie i własne szczęścia, ale też szczęścia swojej i spokoju swojej rodziny, ponieważ niestety to te represje komunistyczne przekładały się także na ograniczanie środków do życia dla całej rodziny, nie tylko dla określonej osoby. I tutaj bez wątpienia wszyscy domownicy cierpieli z tego powodu i ta sytuacja, a jednocześnie złamane kariery, tak jak pan wspomniał, przecież chociażby można wspomnieć tutaj Stanisława Prutisa, o którego też tutaj przecież się upominano, o jego zwolnienie, czy też szereg innych osób, które... Ja ciągle tutaj podkreślam też te osoby, które nie były internowane. No, część udało się kontynuować tą działalność opozycyjną. Natomiast były takie przecież przypadki, gdzie osoby pozostały wierne swoim poglądom, pomimo tego, że nie zostały internowane. I z tego powodu natomiast były cały czas represjonowane poprzez utrudnieniami w znalezieniu zatrudnienia. I to będzie bardzo mocno wykorzystywane przez władze komunistyczne.
Stan wojenny został zniesiony, odwołany 22 lipca 1983 roku. Wcześniej, pół roku wcześniej został zawieszany. No, czyli można powiedzieć, że spory czas obowiązywał i te utrudnienia związane z normalnym funkcjonowaniem wprowadzone dekretem o stanie wojennym były bardzo uciążliwe i ułatwiały terrorystyczne oddziaływanie na społeczeństwo. Jeśli państwo jesteście zainteresowani stanem wojennym, to odsyłamy do literatury, odsyłamy do archiwaliów, które są między innymi także pod nadzorem i udostępniane przez instytucję, w której pracuje nasz gość. A przypomnę, był nim profesor Krzysztof Sychowicz z Białostockiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Dziękuję za spotkanie.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.
Audycja dostępna też będzie na stronie radiobiałystok.pl/podcasty i na platformach streamingowych. Lech Pilarski, do usłyszenia.
Tajemnice naszych czasów w Polskim Radiu Białystok.